Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, od dłuższego czasu Radio Warszawa żyje Krakowem i środowiskiem kapucyńskim i jego całym dobrodziejstwem, bo w naszym studiu szczególnie goście. Ojciec Jerzy Pająk, były prowincjał i ojciec duchowny kapucyńskiego seminarium w Krakowie. Obecnie duszpasterz wielu środowisk kombatanckich oraz spowiednik licznych krakowskich zgromadzeń zakonnych, rekolekcjonista. Jeden z nielicznych braci znających recepturę balsamu kapucyńskiego, tu się uśmiecha, może tylko radiosłuchaczom jakieś składniki, a także ojciec Łukasz Bujak, dyrektor manufaktury kapucynów. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Pokój i dobro. Czy ten pokój i dobro z Krakowa do Warszawy trudno dziś przywieźć?
Nie, wystarczy 4 godziny samochodem i już jest.
Dokładnie. A na miejscu okazuje się, że też jest pokój i dobro.
Tak. Czy kapucyni chcieliby przenieść stolicę z Warszawy do Krakowa?
Absolutnie nie. Kraków jest za ciasny na stolicę. Kraków jest do zwiedzania przede wszystkim. Oczywiście do życia, ale do zwiedzania. Jest to zwiedzać, jest przepiękny, ale Warszawa jednak jest przestrzenna. To jest nowoczesne miasto, więc uważam, że niech pozostanie dalej stolicą, niech się dalej rozwija.
No, można też zadać pytanie, mówimy o stolicy w sensie jako stolicy państwa administracyjnie, czy stolicy duchowej, gdzie wiadomo, Kraków też ma jakieś swoje sukcesy na tym polu. Ale jeśli chodzi o taką państwową stolicę, to jest tam jak najbardziej na rękę. Zgodni jesteśmy, że możemy sobie do Warszawy pojechać jako do stolicy.
Co ojcowie znajdują w sercu Warszawy? Bo to pasmo, w którym się spotykamy, nazywa się właśnie W sercu Warszawy. Ojciec Łukasz, ojciec Jerzy uśmiechają się na razie. Widzę, że wiele dobrodziejstw znajdują w sercu Warszawy.
Ja myślę, że tak, w sercu Warszawy są również kapucyni.
To prawda. Przy Miodowej
tak
na przykład.
Jest. Mhm. I są kapucyni, którzy są jakby pierwszym klasztorem w Polsce, Warszawy, więc się przyjeżdża do Warszawy. My jako kapucyni przyjeżdżając, zawsze myślimy oczywiście o kapucynach. No ale ja myślę tak, że wracając tak raczej do historii, bo o to chyba chodzi, nie? Mhm. Że Warszawa właśnie zostawiła w pamięci nas wszystkim. Żyjemy tym przecież jak najbardziej właśnie tą walką. Walką o wolność. To tu przede wszystkim dokonywały się te wszystkie przeboje o niepodległość, o wolność. Jak się przyjrzę do Warszawy, to się to czuje. W te wszystkie powstania, prawda, które tu się dokonywały.
Już niektórzy mówią, że tu jest dużo krwi, tak? Krwawa wola, krwawa Praga.
Tak jest, no właśnie to wszystko na pewno jest jakimś pewnym centrum, pewnym ubogaceniem człowieka, który przyjeżdża do Warszawy. Jeżeli oczywiście o tym myśli, bo jeżeli przyjeżdża w jakiejś tam sprawie swojej prywatnej, przyjeżdża, załatwia i wyjeżdża i koniec, nie? Ale w sumie rzeczywiście, no Warszawa ma takie no, bogactwo historyczne, bogactwo patriotyczne, bogactwo tych właśnie walk o niepodległość, bo stąd chyba się wszystko rozlewało później na, w innych krajach. W innych miastach też było, ale to się rozlewało później do innych miast.
O bogactwie będziemy także mówić, jeśli chodzi o manufakturę kapucyńską, prawda, jej historię, tradycję, od czego powinniśmy zacząć. To był takim pionierem, założycielem, pomysłodawcą.
Sama manufaktura kapucynów jako już taki sformalizowany zakład, to jest, to są lata 90. XX wieku. Jeszcze bardziej to już nawet 2000 w zasadzie. Natomiast oczywiście powstała ona dlatego, aby móc jeszcze lepiej zajmować się naszym dobrodziejstwem, którym jest balsam kapucyński, naszym dziedzictwem. Spuścizną po poprzednikach kapucynach, więc po to, abyśmy mogli lepiej się nim zajmować, lepiej go jakoś wytwarzać, czy też dla ludzi go oferować, to manufaktura nam daje takie możliwości.
Ile osób do dnia dzisiejszego zgłosiło się z prośbą, petycją, albo gorącą prośbą, by poznać składniki balsamu kapucyńskiego. Ojcze Jerzy.
Tego się nie da po prostu obliczyć. Bo nikt tego nie obliczał, ani nie notował, a na pewno bardzo, bardzo wiele ludzi.
Byli tacy śmiałkowie?
Byli, byli oczywiście.
I co ojciec wtedy odpowiada?
Nawet była taka rzecz, że kiedyś mi proponowano, żebym przekazał pewnemu klasztorowi, co prawda kapucyńskiemu, żebym przekazał tę tajemnicę. Ale powiedziałem, że niestety to jest, było przekazane tylko klasztorowi krakowskiemu, nawet nie prowincji krakowskiej, tylko klasztorowi krakowskiemu. Jeżeli oczywiście będzie mowa czy czas, mogę powiedzieć całą historię, jak ten balsam się znalazł w rękach właśnie kapucynów krakowskich. Najpierw trzeba powiedzieć, że historia tego balsamu zaczyna się w XVII wieku i zaczyna się w Pradze. Kapucyni prascy produkowali właśnie balsam kapucyńskim, a produkowali dlatego, że tak mówi przynajmniej opowieść czy historia, że pewna rodzina lekarska wytworzyła właśnie ten balsam, lekarz wytworzył ten balsam i produkowali ten, ale była tragedia w tej rodzinie, mianowicie ten lekarz miał żonę, miał dziecko, ale ta żona zmarła przy porodzie i dziecko niedługo później zmarło. I czy z rozpaczy, czy z powołania, tenże właśnie lekarz miał wstąpić do klasztoru kapucynów i przyniósł ze sobą recepturę balsamu kapucyńskiego. I to gdzieś tam pod koniec XVII wieku się to miało wszystko dziać. Tak przynajmniej mówi o początkach balsamu kapucyńskiego. Ale do Krakowa ten balsam przyszedł bardzo późno, bo dopiero w czasie I wojny światowej. A to stało się za przyczyną pewnego kapucyna, brata, który był żołnierzem w czasie I wojny światowej. No oczywiście był ranny i leżał w lazarecie krakowskim. Ponieważ był to zwykły żołnierz specjalnie, nikt się nim nie zajmował, wiadomo, bo się zajmowali oficerami i tak dalej, poważniejszymi wipowcami, więc prosił pielęgniarkę, najpierw się pytał, czy w Krakowie są kapucyni. Mówi, są. Niechże pani pójdzie i poprosi, żeby ktoś przyszedł mnie odwiedzić, powiedzieć im przynajmniej, że kapucyn czeski jest po prostu w lazarecie i prosiłby, żeby go... No to jeden z braci naszych, który był na furtianem, jak mówię, ta recepcja, na furtianem, niejaki brat Stanisław Zawada, tak się nazywał, więc poszedł, odwiedził raz, drugi, a później za zgodą przełożonych wziął go do klasztoru, aby leczyć go i kurować w klasztorze. Kiedy doszedł do zdrowia już całkowicie, tenże nasz współbrat z Czech, jak dowód wdzięczności za tę opiekę, przekazał tajemnicę produkcji balsamu. A ponieważ sam produkował, więc nie było żadnego problemu, żeby po prostu te tajemnice przekazać. I przekazał te tajemnice i kapucyni krakowscy zaczęli produkować. To są właśnie koniec I wojny światowej.
Chorych nawiedzać, prawda?
Chorych nawiedzać za swoją drogą, ale po prostu produkowali oczywiście dla ludzi przede wszystkim, dla siebie, dla ludzi i tak dalej, nie? I tak, miał do pomocy takiego drugiego brata, nazywał się brat Cyryl Szczepanik. Według produkowali ten balsam. Wszystko było okej, dopóki żył brat Stanisław Zawada. Ale brat Stanisław Zawada, jak to się przytrafia każdemu człowiekowi, w pewnym momencie zmarł i zabrał tajemnicę ze sobą do grobu. No oczywiście...
Nie zapisał jej nigdzie?
Nie zapisał jej nigdzie, tylko bo to była tajemnica, no więc... Nie przypuszczam, że tak szybko może umrze. Został ten brat Cyril, który co nieco się orientował. I dlatego właśnie niektórzy właśnie ojcowie nasi próbowali odtworzyć ponieważ jeszcze żył ten brat Cyryl, który trochę się znał, zaczęli próbować.
Czyli no, było takie laboratorium kapucyńskie,
coś
tak?
Coś tego mhm. typu, prawda?
No więc, w podziemiach może?
Nie, niekoniecznie. To było w pokoju, raczej bardziej w pokoju jednego kapucynu, bo to nie
ja
była
produkcja. Ja już widzę scenariusz filmowy do tego.
To nie była produkcja jakaś tam, nie wiadomo na jaką tam miarę, mhm. prawda? Tam parę butli się produkowało tego balsamu i tak dalej. No więc zacząłem to odnawiać, no ale nie było to takie proste. Był taki oczywiście wybitny prowincjał nasz, który odrodził prowincję krakowską, no ale niestety nie udało się. Dopiero pewnemu bratu, który skądinąd był też akowcem, który skądinąd też przechowywał chłopców żydowskich i jeszcze co bardziej przechowywał broń akowską pod ołtarzem w kościele. Oczywiście nikt o tym nie wiedział, że coś takiego robi, prawda? On to wszystko robił w tajemnicy.
Mm-hmm. Wspaniała sensacja.
No to właśnie, jemu się udało po prostu ten balsam odnowić, prawda? Mm-hmm. Bo przede wszystkim chodziło o co? Składniki, wiedziano jakie są składniki, bo ten brat Cyril zapamiętał sobie, że był to, tamto i tak dalej. Ale kwestia proporcji. I to było właśnie najtrudniejsze. Mhm. Jakie proporcje poszczególnych elementów tych składników ziołowych, bo to przeważnie ziołowe, no i przede wszystkim...
Ale skąd ojcowie wiedzieli, że to jest właśnie ta receptura i to jest właściwy smak tego balsamu kapucyńskiego, że to jest właśnie to?
No to, bo po prostu przecież ludzie żyli, którzy zażywali ten balsam poprzedni. To przecież nie było tak, że wszyscy poumierali i nikt nic nie wiedział.
A szukali tego smaku, tak?
Tylko szukali, nie tyle smaku szukali, tylko szukali wartości tego balsamu, czyli po prostu przede wszystkim proporcji. Bo cały sens właśnie jest w proporcji poszczególnych składników. Jak się nie zna tej proporcji, no to nie może zrobić balsamu prawdziwego. I właśnie temu bratu, nazywał się Baltazar Cekus, udało mu się właśnie odtworzyć ten balsam i dalej zaczęto produkować. I wtedy dopiero rzeczywiście zaczęto produkować ten balsam na bardzo, bardzo szeroką skalę, bo budowaliśmy seminarium w Krakowie, potężny gmach seminarium, nie było pieniędzy. No więc oczywiście z balsamu było bardzo dużo pieniędzy, bo balsam szedł do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, za granicę.
Do Australii nawet był wysłany.
Tak, do Australii. No dzisiaj ja sobie chcę kupić, sobie kupię, ale nie. To już to jest zupełnie inne czasy.
Nie eksportujemy na razie.
Nie, nic nie eksportujemy. Także tego, że ten balsam szedł do tego stopnia, że...
Tak Unia Europejska się dowie.
Teraz się nic nie dowie, bo to jest wszystko za zgodą państwa. Ale pomysł, że tego balsamu było bardzo dużo produkowane i policja ówczesna, mhm. na prawdopodobnie ktoś tam musiał interweniować, przyszła i stop, nie wolno wam produkować balsamu, no bo to trzeba było płacić jakieś tam podatki, no normalne, prawda?
Rząd skarbowy się upomniał.
Tak, rząd skarbowy się tego...
Mówimy o czasach międzywojennych.
Tak, i wtedy się zastanawiano, jak tę sprawę załatwić, no gdzie, no do Warszawy. Do kogo? Do Józefa Piłsudskiego, do marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wysoko.
To wszystko się wpisuje w ramach odzyskania niepodległości w
jubileuszu. Tak, jak najbardziej. I wtedy oczywiście niejaki człowiek, Kosma Lęczowski, który był pierwszy kapelan legionów Piłsudskiego, prawda? Na prośbę marszałka Piłsudskiego, wydelegowany przez Gwardiana Krakowskiego, ażeby poszedł właśnie jako kapelan. I jego poproszono, bo się znał z Piłsudskim bezpośrednio, jeżdżę do Warszawy i załatw coś, bo pieniądze nam są potrzebne, bo przecież buduje się taki potężny gmach, nie ma pieniędzy na to, prawda?
Czyli ojcze Łukaszu, na pewno wisi tam portret marszałka Piłsudskiego, tak? Pamiętacie o tej wdzięczności wobec jego decyzji i pomocy?
No, my na pewno mamy wielki sentyment do marszałka Piłsudskiego, w ogóle Kraków i Polacy, więc tu kapucyni także, no, pamiętamy o tym, no i owszem, tutaj możemy jemu to zawdzięczać.
I właśnie gdy Kosma pojechał, załatwił sprawę, tylko że jedni mówią tak, dostał jakiś tam papier. No przypuszczam, że tak, że to nie było tylko na usta, prawda? Tylko na pewno musiał dostać pozwolenie, bo gdy przyjechał do Krakowa, nie było żadnego problemu, można było produkować. Ci, którzy tam się dopominali pozwolenia, zobaczyli, na pewno musieli coś zobaczyć, bo na usta no to...
O podatek chodziło. No,
przypuszczam, że chodzi o podatek, że nie płaciliśmy tego podatku.
Pozwolenie z podatku, ta, żeby było ta, tak. Ta.
No i od tego czasu produkcja, to znaczy była taka w czasie PRL-u, już później, prawda, jak przyszedł PRL, no to było pozwolenie państwowe, że można było 50 litrów własnego tam, jakieś tam nalewki, czy tam czegoś, nie można było sobie robić, no to myśmy robili tak 50 litrów, prawda? I wszyscy przychodzili, milicja ówczesna przychodziła po balsam i PZPR-owcy przychodzili po balsam, wszyscy...
Czyli Boże, cały Kraków dzięki balsamowi jest zdrowy, tak?
Jest
nawet
zdrowy.
Smog wam nie przeszkadza.
Nie, dlatego nam smog nie przeszkadza.
Tak jest, także po prostu balsam do dnia dzisiejszego.
Bardzo dobrze oczyścił organizm.
Dobrze wiedzieć, ale ja widzę również, że w tej manufakturze teraz jest bardzo wielka moda na kawę, prawda? Może to później do nas doszło. W dawnych czasach, jeszcze pamiętam, kiedy byłam mała, to była taka tradycja, że się z sąsiadami spotykało na kawie, na herbacie, na innych poczęstunkach. A teraz, może niestety, a może stety, spotykamy się na kawie, tylko i wyłącznie na kawie, albo na mieście, albo w domu. I ja wchodzę na stronę manufaktura, tutaj nawet kawa jest ziarnista, taka w sam raz do ekspresu i nie tylko, tak, ale milona, pachnąca, ze znamionami balsamu kapucyńskiego. Co to by było?
O smaku balsamu.
Ale to prawda?
Jest kawa, tak. To jest taki dość nowy produkt. Nawet jeszcze roku nie ma, ale kawa bardzo dobra jest w smaku. Mieszanka gdzieś tak przygotowana pod nasze zamówienie manufaktury. Też, no, jako że my jesteśmy tego producentami, pomysłodawcami, więc jest tam owszem i nasze logo i my tę kawę polecamy, nie ma za nią wstydu. Można pić, można częstować innych. Wspaniały zapach, aromat. Ziarnista i mielona do wyboru. Natomiast a propos kawy, to też gdybyśmy chcieli już tak usilnie gdzieś nawiązywać do tradycji, to jesteśmy oprócz marszałka Piłsudskiego jeszcze bardziej wdzięczni królowi Janowi III Sobieskiemu, który sprowadził w ogóle kapucynów do Polski. A on z kolei sprowadzał sobie kawę od Turków. Więc tutaj ta kawa gdzieś i kapucyni, i słowo cappuccino zresztą mają kilka konotacji jeszcze.
Stąd tyle uśmiechu w redakcji Radia Warszawa, jak ojcowie przekroczyli, prawda, próg naszej rozgłośni. A czy to powołanie, to duchowe, to wezwanie Pana Jezusa do tego, byście poszli za Jego głosem, także było związane z Janem III Sobieskim? Z orężem takim? Z walką? Z bitwą?
Nie, absolutnie nie, bo to za moich tam czasów jeszcze chłopięcy, tam Sobieski mało kto, oczywiście wiedziało się, że jest taki król, prawda, i uczyło się w szkole i tak dalej, ale powiem sobie, ja jestem u kapucynów, no, trzeba powiedzieć, dość ciekawe właśnie, że właśnie u kapucynów. Dlatego, że ja zacząłem szkołę w Krakowie, zupełnie nie mając nic wspólnego tam z życiem zakonnym, ale później no, człowiek coś czuje wewnątrz, prawda, że to nie jest ta droga, to nie jest ta szkoła. Nie? No więc oczywiście napisałem podanie do niższego seminarium kapucynów w Rozwadowie, bo taki mieliśmy. Ale równocześnie napisałem do niższego seminarium ojców franciszkanów konwentualnych w Legnicy, prawda? W Legnicy mają. I przyszła mi odpowiedź i z Legnicy, i z Rozwadowa. I teraz tak siedzimy w domu, mama, tata, siostra, tak się zastanawiamy, gdzie tu iść? A tata mówi tak, tylko do Rozwadowa. A my dlaczego? Bo Rozwadów to jest po prostu miasto polskie, i to jest bezpieczne, to jest na naszych ziemiach, a te zachodnie, bo to przed lata były 58, prawda? Więc te ziemie zachodnie...
Niemożliwe.
Może mogłoby przyjść Niemcy, jeszcze może być wojna, bo to takie były nastroje wówczas. Tak. Tylko do Rozwadowa. To co prawda się później okazało, mój dziadek miał bardzo bliskie kontakty z kapucynami, i często do nich przyjeżdżał. I co jeszcze? I przywoził jeden z elementów balsamu kapucyńskiego, o czym nie wiedział. nie? I sypiał u kapucynów i tak dalej.
Dzisiaj tej receptury nie podamy słuchaczom, czy podamy?
Receptury? Mhm. To jest tajemnica przecież.
Ale tak myślałam, że skoro już jesteśmy w takich zażyłych tutaj relacjach.
A nie, to zażyłość jest zażyłością, ale tajemnica
jest
tajemnicą.
A ojciec Łukasz zna?
Nie znam.
Też nie?
Nie znam składników, nie znam receptury. Ja jestem strażnikiem. Ja nie muszę, znać w głowie.
W głowie?
Nie. Ale jak to zaznaczy, że ja wcale absolutnie nie mam teraz nic wspólnego prawie, że z balsamem.
A przede mną siedzi w sile wieku człowiek, który bez zadyszki wchodzi na ostatnie piętro Radia Warszawa i ma nic wspólnego z balsamem kapucyńskim, tak? No teraz, to siła ducha, tak? Bożego.
Nie, tylko że to jest tak, że był taki okres w moim życiu, że byłem jedynym, który po prostu znał tajemnicę i balsam wytwarzał. W swoim czasie. No ale jak się dzisiaj ma prawie 80 lat, no to trudno.
Których nie widać. Bardzo jakby coś dobrze. Na zmarszczki ojcowie mieli. Jakby coś na zmarszczki ojcowie mieli, to
byłabym
wdzięczna.
Balsam kapucyn jest bardzo dobry smarować czoło.
Naprawdę?
Tak jest.
Nawet
tak
nie będzie tych
jak boli
śmieszek,
głowa też. Na przykład, to bardzo dobrze właśnie balsamy smarować, albo wąchać. Zapach również jest bardzo korzystny.
Poprawia humor.
No, nie tylko humor, ale do smarowania jest bardzo dobrze, bo to jest sprawa i wewnętrzna, i zewnętrzna.
Ojcze, balsamy. Dzisiaj wierni oczekują przesłania dobrej nowiny, tak? Od ojców. A dzisiaj oprócz tej dobrej nowiny jest też ten balsam. Da się to jakoś tak połączyć?
Jak najbardziej. Przecież generalnie ludzie potrzebują, przychodzą też i do kościoła, do kapłanów, do nas, do zakonników, po umocnienie, po dobre słowo, po jakieś słowo nadziei, po uciechę. Ludzie, no często są dzisiaj, może kiedyś też pewnie, ale wydaje się, że dzisiaj jakoś bardziej czy zabiegani, czy zatroskani, może sobie też nie radzą jakoś z dość też przytłaczającą rzeczywistością. No i duchowieństwo, kapłani, czy też my zakonnicy pełnimy też taką funkcję takiej wyspy, czy jakiejś ostoi pewnego spokoju, nadziei, umocnienia. Balsam jako taki produkt, powiedzmy, nasz, z naszej tradycji.
A może też umożliwia ten ma kontakt. Też taką funkcję. Ktoś przyjdzie po balsam, bo słyszał, że jest taki skuteczny, znajdzie coś więcej, znajdzie Słowo Boże.
To znaczy tak, tutaj dobrze jest nawiązać też do pewnej praktyki, która była znowuż w minionych latach już przy naszym klasztorze, kiedy właśnie na furcie jeszcze bracia ten balsam ludziom rozlewali, czy podawali, to ludzie, niektórzy starsi, którzy przychodzą nadal do nas, wspominają, że to była cała celebracja. Brat rozlewał, pytał, co tam się dzieje. Ludzie się też... No,
to papież Franciszek by na to przyklasnął. Jak błogosławi wam na takie spotkania, tak?
Brat śpiewał, podpytywał. Ludzie wracali.
To jest budowanie wspólnoty, tak?
Dokładnie.
I dzisiaj, jak wierni zapukają, to też ojcowie takich przyjmą?
Oczywiście.
I obiecują, że częściej będą...
Nie tylko, że przyjmą, ale przyjmują.
Przyjmują.
No właśnie.
No przecież.
Także dzisiaj. To nie jest to wychodzenie na peryferię, czy przekraczanie granicy, prawda? Do tego drugiego człowieka.
Tak jest.
To jest głos Pana Boga.
No to znaczy ja bym chciał tu, no, powiedzieć, że nie jest tak, że nie ma. I to nie mówię tylko o kapucynach, ale ogólnie gdzieś w kościele, wśród duchowieństwa nie jest tak, że nie ma tego wychodzenia. Natomiast też i pytanie jest o oczekiwania. Jeśli ktoś ma obraz księdza wychodzącego na peryferia w jeden konkretny sposób, no to jest troszkę zawężony obraz. W te peryferia i tego człowieka potrzebującego naprawdę spotyka się w wielu różnych sytuacjach.
Co powiem naszym radiosłuchaczom? Co kapucyni z Krakowa, słynni? Ojciec
Jerzy,
ojciec Łukasz.
Że kapucyni po prostu krakowscy to są właśnie pokorni bracia, którzy działają na różnych dziedzinach w kościele, w różnych dziedzinach, a nie tylko, że się przy balsamie, bo to jest jeden z elementów, prawda, balsam kapucyński, jeden z elementów, ale działalność jest bardzo szeroka, duszpasterska.
Może dominikanie jezuici będą pukać do kapucynów?
Nie, oni mają swoją działalność. Każdy zakon ma swoją jakąś tam specyfikę i działa tak tej jest. Sobie. A my może, no, działamy też duszpastersko, działamy, bym sobie tak, jak tam było napisane, że spowiadamy.
Zaprofesowani są ojcowie.
No niekoniecznie. No,
cieszymy się, że jest co robić.
I że musimy coś robić, żebyśmy do tego zostali powołani. To jest nasze powołanie. To nie tak, że został ktoś powołany i sobie siedzi z różańcem w ręku. To jest też potrzebne, prawda? I nic nie robi. No. Ja mam na przykład, jestem już stary, mam 5 dużych domów do spowiadania w Krakowie. 5 dużych domów.
Zakonnych.
Do spowiadania w Krakowie.
Tak, spowiadam po prostu zakonniku, zakonnicę. No mam oczywiście tę działalność patriotyczną, tak można powiedzieć, prawda? No więc w Krakowie jest zarejestrowanych 20, powiem sobie, takich ośrodków patriotycznych, prawda, Kowcy, Sybiracy. No więc to jest roboty bardzo dużo, bo co chwilę trzeba gdzieś i msza święta, i kazanie, i modlitwa, i
ojcowie obiecują, że jeszcze odwiedzą Radio Warszawa. I bardzo się cieszę z tego powodu.
Oczywiście.
Jeżeli radio nas zaprosi, to nie przyjedziemy. Dlaczego by
troszkę
nie?
Się tutaj, żeby nie było, że się po prostu jakoś tak chwalimy, bo pozdrawiamy oczywiście braci kapucynów tutaj mieszkających w Warszawie.
O, ja najbardziej.
Oni też tutaj przecież pięknie działają na wielu polach i to fama ich działania dochodzi także do Krakowa. Więc nie jesteśmy tutaj nikim szczególnym, bo bracia kapucyni w Warszawie to są nasi bracia i wszyscy działamy tak, gdzie nas Pan Bóg powoła. A przynajmniej staramy się tak działać, chcemy tak działać.
I tak właśnie Warszawa i Kraków podały sobie ręce, nawet się uściskały, prawda? Ojciec Jerzy Pająk, ojciec Łukasz Bujak, serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie, do usłyszenia. Dużo zdrowia mogę życzyć, ale wiem, że to zdrowie jest. Bo już dzisiaj o tym zrobił. Rozmawialiśmy.
Dziękuję bardzo i pokój i dobro.
Pokój i dobro. Wszelkiego Bożego błogosławieństwa życzę.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.